Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A myślę, że tym razem pytań będzie dużo, ponieważ sprawa też dotyczy dużej grupy osób w Polsce i również w województwie kujawsko-pomorskim. Andrzej Chrystek, witam Państwa. A dzisiaj rozmawiać będziemy o pewnych zmianach w prawie dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych. 3,5 miliona mieszkań, jak do tej pory, głównie w budownictwie oczywiście wielorodzinnym, czyli blokowym, osiedlowym, jest w zarządach spółdzielni mieszkaniowych. Zatem jest to chyba nawet większość z tego całego budownictwa wielorodzinnego, nie licząc starych kamienic przedwojennych jeszcze. No i oczywiście, jak zwykle, też oprócz wygody mieszkania w takich domach, są też i problemy, również i prawne. Zatem wracamy do sprawy, bo kiedyś już o problemach spółdzielni mieszkaniowych rozmawialiśmy. 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W ten sposób chce dostosować przepisy dotychczasowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No i ustawa pozwoli także spółdzielniom na uczestnictwo w programie Mieszkanie Plus. Oczywiście jest też szereg innych kwestii, które będą zmienione ustawą, bo jak na razie jest ona procedowana i ujrzy światło dzienne za jakiś czas, oczywiście włącznie z terminami wejścia w życie. Między innymi zmiana precyzuje, że wspólnoty mieszkaniowe powstałe przed wejściem w życie noweli będą podlegały dotychczasowemu prawu. Także i określa zasady rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Ogranicza również liczbę podmiotów, czyli osób posiadających status członka, do osób, którym przysługuje prawo do lokali. Eliminuje także bariery w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich, co wpisuje się w realizację założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zatem lista może nie jest zbyt długa tych zmian, ale jednak są to zmiany dość istotne i warto nad nimi się zastanowić, zwłaszcza co z tego wynika dla spółdzielni i dla samych spółdzielców, czy będzie im się żyło wygodniej dzięki temu, tym nowym rozwiązaniom, czy też może w jakimś stopniu utrudni to życie. A w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw znakomici goście, specy właśnie od tych spraw. Jest pan Tadeusz Stańczak, prezes Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, szef Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej
Związku Rewizyjnego, czyli to jest taki związek spółdzielni Regionalnego Związku w Bydgoszczy. Pan Jan Grabski przyjechał z Inowrocławia, jest prezesem największej w Inowrocławiu i chyba jednej z większych w regionie kujawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Pan Marek Żółtowski jest także prezesem spółdzielni Kopernik w Toruniu. Pan Zbigniew Lewandowski.
Spółdzielnia mieszkaniowa Południe we Włocławku.
Największa we Włocławku. I pan Zenon Mrówczyński jest radcą prawnym spółdzielni, a zatem znakomite grono specjalistów, którym też można zadawać pytania. Przypomnę nasz numer 52 345 5090 345 5090. Będziemy z państwem do godziny prawie, że 5 minut wcześniej, może pożegnamy się do 13. Ale co ta ustawa, zmiana ustawy niesie dla spółdzielni? Czy, jak powiedziałem, ułatwi życie, rozwiąże pewne problemy, czy też może utrudni?
Tadeusz Stańczak, dzień dobry Państwu. Jako reprezentant Regionalnego Związku Rewizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i tudzież prezes zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej chciałbym powiedzieć, że ustawa porządkuje wiele zagadnień w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych i w związku z tym stwarza bardziej przejrzyste relacje z mieszkańcami, czyli z członkami. Nie jest to absolutnie zamach czy jakieś drastyczne podejście do jakie miało miejsce w minionych latach, zakusy na...
No były takie problemy, między innymi pani senator Staroń. Też.
No były rzeczywiście tutaj nieukrywane zakusy, iż spółdzielczość miała się przekształcić w zbiór wspólnot mieszkaniowych. Tu mamy sytuację zgoła odmienną, uporządkowaną, by nie powiedzieć no, przynoszącą pewne korzyści, które można odczytać również i w ten sposób, że jest to projekt rządowy i jako projekt rządowy zakłada jakby stabilizację spółdzielczości mieszkaniowej przez to, że porządkuje się w tych spółdzielniach pewne istotne zagadnienia i to, co na co dzień jest istotne. To, że dyscyplinuje się członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych, to jeden z większych atutów tego aktu prawnego, jako że do tej pory jednak rosła i rośnie liczba nieczłonków w spółdzielniach mieszkaniowych, z którymi jest pewien problem na co dzień prawny, jak powiedzmy tutaj tę pozycję nieczłonków traktować.
Chodzi o tych członków, którzy byli członkami, mieli mieszkanie, pozbyli się mieszkania,
lub też nabyli prawo do mieszkania, a nie przyjęli członkostwa, bo i mamy taką oto sytuację od lat, od 2005 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, iż członkostwo nie jest konieczne przy nabywaniu tytułów prawnych w spółdzielniach, no mamy taką oto sytuację. I tutaj zdyscyplinowanie tego członkostwa polegające na tym, iż każdy, kto nabędzie, uzyska tytuł prawny do lokalnej spółdzielni mieszkaniowej, będzie zobowiązany przyjąć członkostwo, porządkuje zasadniczo kwestię formalną.
Ale ci, którzy tracą z kolei prawo do bycia członkiem,
muszą rzeczywiście
przyjąć,
że będą wykreśleni z rejestru, jako że no, nie przewiduje się członkostwa bez posiadania tytułu prawnego.
Ale skreśleni automatycznie, czy też po jakiejś procedurze?
W określonej procedurze ustawa przewiduje w ciągu miesiąca, trzeba to zawiadomić i podjąć taką decyzję formalną.
Tak jak wspomniał pan redaktor na początku, ustawa ta między innymi zajmuje się kwestią dostosowania trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2012, 2013 i 2015 roku. Dostosowania do właśnie tych wyroków. Chodzi tu, o czym wspomniał przed chwilą pan prezes, między innymi kwestii związanej z członkostwem, a mianowicie, że członkiem spółdzielni będzie mogła być tylko osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu, czyli związanie członkostwa z tytułem prawnym do lokalu, za wyjątkiem pewnych sytuacji, między innymi kiedy członek spółdzielni buduje lokal, to znaczy spółdzielnia buduje, on wnosi wkład mieszkaniowy, wtedy podpisuje z spółdzielnią umowę o budowę lokalu, powstaje tak zwana ekspektatywa spółdzielczego prawa do lokalu, czyli on ma roszczenie do tego, żeby później spółdzielnia wyodrębniła, przeniosła własność tego lokalu. I zmiana dostosowująca do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczy również tej ekspektatywy prawa, bowiem ta ekspektatywa prawa, jeżeli członek nabył tą ekspektatywę, mógł zbyć tą ekspektatywę, przy czym na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy nabywca, to zbycie stawało się skuteczne, jeżeli nabywca został przyjęty później w poczet członków. Trybunał to zakwestionował i uznał, że ten nabywca w przypadku tego wtórnego zbycia nie musi być już członkiem spółdzielni. Czyli to wszystko, te wszystkie zmiany, które dostosowały tą ustawę, dostosowują, bo ustawa jeszcze nie została, to znaczy uchwalona Prace została trwają. Przez Sejm, ale trafiła do Senatu, to właśnie dostosowują do tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Między innymi oczywiście, ale
czyli to ułatwi
kwestie.
Pracę zarządom spółdzielni generalnie, można by powiedzieć, pracownikom spółdzielni?
Trochę tak pozornie bym powiedział, bo Marek Żółtowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik z Torunia. Ustawa narzuca bardzo krótki termin na podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą o wykreśleniu z rejestru członków w sytuacji powzięcia informacji o tym, że utracił ostatnie prawo do lokalu. a musimy tu przy tej okazji zachować procedurę, która jest opisana w ustawie Prawo spółdzielcze, a więc jakby jest bardzo mało czasu, a w wielu spółdzielniach ten obrót na rynku wtórnym jest, no, jest bardzo duży i odstęp pomiędzy terminami no, posiedzeń czy planowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, które często są gdzieś tam ujęte jakimś harmonogramem,
są krótkie.
No,
ale nie zachowanie
pozostaje, terminów... też, pozostaje też bardzo krótki i mało czasu na to, żeby powiadomić taką osobę.
Trzeba skutecznie doręczyć,
że na najbliższym posiedzeniu, czyli z dużym wyprzedzeniem, trzeba to pismo wysłać. Poczta dzisiaj wiemy, jak pracuje. Także na tym tle tu mogą być problemy. Więc można powiedzieć, że to zamyka też tym członkom, którzy zbyli mieszkanie, zamyka taką drogę do nabycia ponownego lokalu w tej spółdzielni bez konieczności utraty pracy, bez konieczności utraty mieszkania, członkostwa.
A dużo jest takich członków,
Jest wielu takich członków, którzy zbywają lokal i wnioskują o pozostanie w rejestrze i po kilku miesiącach kupują kolejny lokal w naszej spółdzielni. A więc dla takich osób to zamyka drogę i skutkiem tego jest konieczność ponownego wnoszenia wpisowego i udziału.
Cała procedura
ponownego zapisania się tutaj do członkostwa. Także myślę, że no, obawiam się, że to może być powodem tego, że na walne zgromadzenia będzie trafiało, co się teraz rzadko zdarza, no sporo odwołań od decyzji Rady Nadzorczej, a to by skutkiem tego będą się wydłużać no, te walne zgromadzenia.
Czyli będzie
co
bardzo
na pewno
burzliwie.
Nie będzie mile widziane przez samych członków, którzy no, dzisiaj są przyzwyczajeni raczej do pewnej sprawności i oczekują, żeby te porządki obrad były możliwie takie kwintesencjonalne, żeby nie były zbyt
Jeszcze pół biedy pewnie w małych spółdzielniach i w małych miejscowościach, natomiast w dużych miastach i w dużych spółdzielniach to są rzeczywiście liczby idące może w setki nawet.
Bardzo prawdopodobne.
Podobnie we Włocławku.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą kwestię, no to jest pewna...
Zbigniew Lewandowski,
spółdzielnia Południe Włocławek, pozdrawiam Włocławian. Jest to kwestia dla mnie aż tak bardzo nieznacząca. Ona oczywiście dla kilkunastu osób może stanowić pewien problem, ale my z drugiej strony, jeżeli się świadomie te procedury będzie wydłużało, to może się uniknie tej wpłaty dodatkowego wpisowego. Ja generalnie odnosząc się do tej ustawy, a znając i myślę, że słuchacze też znali projekty, jakie były składane do parlamentu różnych ugrupowań, to widzę w tej ustawie no, wielką mądrość i dojrzałość państwa, jak i również taką dojrzałość partii rządzącej. Bo to, co się znajduje w tej ustawie, generalnie porządkuje kwestie, które narzucił Trybunał Konstytucyjny. Ono utrzymuje podobny do dzisiejszego, może nawet zupełnie podobny, taki sam sposób zarządzania spółdzielnią, nie powoduje zwiększenia kosztów. W projektach były takie mądrości jak konta bankowe na każdy budynek. Oczywiście to lobby bankowe, żeby na każdym budynku było konto, za każde konto 20 zł co miesiąc, więc to podnosiło koszty, ale również powodowało trudności w gospodarowaniu wspólnymi pieniędzmi członków, czyli tak funduszem zasobowym czy nadwyżką bilansową, bo by trzeba było od razu to dzielić na konta. Także ta kwestia generalna tej ustawy jest bardzo pozytywna. Porządkuje też sytuację, może nie porządkuje, ale odnawia i utwierdza w możliwości budowania mieszkań lokatorskich, co się wpisuje w program rządowy Mieszkanie Plus.
No właśnie to ma też ułatwić wejście spółdzielni w system Mieszkanie Plus. Jak pan to ocenia?
Wiele spółdzielni już prowadzi takie inwestycje. Niemniej no, Mieszkanie Plus dla osób, które mają mało środków finansowych, nie mają możliwości zabezpieczenia kredytu, jest wielkim dobrodziejstwem. Oczywiście opłaca się w tym wszystkim pełne kwoty spłaty kredytu, ale no, jak na dzień dzisiejszy te kwoty odsetek są nieznaczne i myślę, że wiele osób będzie mogło z tego skorzystać. Budowy mieszkań na zasadzie tego programu rządowego Mieszkanie Plus zdaniem moim jest lepsza niż budowa przez spółki zawiązywane przez miasta. Potwierdzeniem tego...
TBS-y?
Tak. Nie TBS-y, bo TBS-y to jest zupełnie... Można tak. Właśnie porównać TBS-y, które były do tej pory i były możliwość budowania mieszkań lokatorskich z dopłatą z Banku Krajowego przez spółdzielnie na zasadach lokatorskich. Okazało się, że te mieszkania lokatorskie dzisiaj można przekształcić we własność, natomiast TBS-y płacą te same opłaty, i cały czas są i będą najemcami. Także te rozwiązania spółdzielcze są zdecydowanie korzystniej. I myślę,
dają
że...
jakąś perspektywę przejęcia na własność.
Tak, zdecydowanie tak. Jasną perspektywę przejęcia na własność. Poza tym jeżeli chodzi o pełnomocnictwa, ono zostało właściwie uregulowane podobnie jak to było. W projektach było, że jeden pełnomocnik może reprezentować 100 członków, czyli przychodzi sobie, może nawet i 500, przychodzi jeden, a osoba z setką czy z wieloma setkami pełnomocnictw i decyduje o wszystkim. Te osoby, które przyszły, jeżeli ich będzie mniej, nie mają żadnego głosu. Były na to różne na ten temat dyskusje. Zostało to zrobione w ten sposób, że człowiek ma prawo mieć pełnomocnika i bardzo dobrze, bo niektórzy są poza granicami kraju. Niektórzy
przepraszam, to warto dodać, że chodzi o pełnomocnictwo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółdzielni, czyli najwyższym organie samorządowym. To tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
Można było posługiwać się pełnomocnikiem.
I w obecnym stanie prawnym ustawa to też przewiduje, z tym, że mówi, że statut może stanowić inaczej. Czyli statut mógł wykluczyć pełnomocnika, że każdy członek mógł uczestniczyć, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu tylko osobiście. Natomiast teraz ta nowela powoduje to, że statuty nie mogą tego pełnomocnictwa ograniczać. Pełnomocnik w każdej sytuacji na walnym zgromadzeniu, pełnomocnik członka może wystąpić.
Przy czym z zapisu nie wynika to ograniczenie, że jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka spółdzielni, czyli może reprezentować wielu członków spółdzielni.
To, co koledzy powiedzieli wcześniej, czyli konsumpcja tych wszystkich trybunałów wyroku Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście ona porządkuje sprawy, szczególnie tu szeroko omawianego członkostwa i rzeczywiście spółdzielnie pewnie będą miały pewien problem również z tym, ale myślę, że ważniejsze są te historie, które porządkują te procedury takie typowo spółdzielcze. Tu zaczęliśmy mówić o walnym zgromadzeniu, o sprawie przede wszystkim pełnomocnictwa. Jasne, każda ze spółdzielni rozwiąże sobie to w własnym zakresie, ale ona też, ta nowelizacja też porządkuje inne sprawy. Ciągle dzisiaj mieliśmy taki dylemat, mianowicie jak liczyć głosy na walnym zgromadzeniu. Tak, bo często się zdarza, i to myślę, doświadczamy tego w każdej spółdzielni, że po pierwszym etapie obrad walnego zgromadzenia, gdzie następuje głosowanie, często jest tak, bo takie jest życie, połowa osób wychodzi i teraz w odniesieniu do czego liczyć głosy. Tak?
Jakie kworum?
Jakie jest faktyczne kworum? Ta nowelizacja mówi bardzo jasno, mianowicie, że uchwała walnego zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w tym głosowaniu. I to już ogranicza zakres, mianowicie liczbowy tych, którzy, czyli faktycznie wychodzisz, podejmują ci, którzy głosują.
Tak, ci, którzy zostają na walnym.
No tak,
wychodzisz,
można w wielkim skrócie to ująć.
Twój głos się nie liczy.
Tak, ale dlatego mają być liczone głosy za, przeciw oraz wstrzymujące się, bo to daje pełen obraz osób, które są na sali, bo wiadomo, jest pewna płynność.
To znaczy,
osób,
my już które... to robimy, pewnie tak, w każdej spółdzielni, tylko że ciągle nam to jeszcze, jak to się mówi, nie do końca daje pełną przejrzystość, tak? Bo potem w razie odwołań od uchwały i tak dalej, nie wiadomo, co było przyjąć jako tą liczbę ogólną osób, które uczestniczy w walnym zgromadzeniu.
To są kwestie dotyczące jakby organizacji życia spółdzielczego, bardzo ważne oczywiście, w spółdzielniach mieszkaniowych, ale sądzę, że jeszcze większą liczbę osób może interesować kwestia zmian w bardzo istotnym przedmiocie, mianowicie wspólnot mieszkaniowych.
Otóż tutaj warto zaznaczyć, iż ustawodawca podszedł do tego problemu zupełnie w inny sposób niż do tej pory były propozycje składane, gdzie automatycznie mieliśmy zapisy, które pozwalały automatycznie przekształcać się z nieruchomości spółdzielczych we wspólnoty mieszkaniowe. Dzisiaj owszem jest też przepis, który mówi, iż w ciągu 3 miesięcy po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w nieruchomości ta nieruchomość może stać się wspólnotą, czyli może
ale tylko
tutaj,
może, nie
może,
z automatu.
Gdyż jest inny przepis, który wprowadza pewną alternatywę i otwiera furtkę dla zachowania nieruchomości spółdzielczej. I tylko, że potrzebne jest tutaj stanowisko w większości właścicieli liczonej udziałami, stanowisko, iż współwłaściciele nieruchomości, właściciele lokali chcą pozostać w nieruchomości spółdzielczej i pozostanie wobec tego w zastosowaniu zarządzanie przez spółdzielnię mieszkaniową z mocy artykułu 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
To mocno ograniczy chyba rynek tak zwanych administratorów.
Chciałem sprecyzować, proszę Państwa, bo zgodnie z obecnie obowiązującym artykułem 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku wyodrębnienia się ostatniego już lokalu w danej nieruchomości, powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa bez względu na to, czy ktoś jeszcze jest członkiem spółdzielni, czy też nie. Natomiast ta nowelizacja idzie o krok dalej. To znaczy, że mimo, że wyodrębniony zostanie ostatni lokal, to mają zastosowania przepisu ustawy o własności lokali, czyli powstaje wspólnota mieszkaniowa, przy czym w terminie 3 miesięcy od wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, jak mówi nowela, właściciele mogą podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tak więc teraz powstaje z automatu w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa, natomiast na gruncie tej noweli, jeżeli wejdzie w życie, właściciele będą mogli podjąć uchwałę w terminie tych 3 miesięcy od wyodrębnienia ostatniego lokalu, że jednak wspólnota mieszkaniowa, tylko nadal.
No i jeśli można, to w mojej ocenie w sumie to nic nie zmienia, bo wspólnota powstaje już w związku z wyodrębnieniem ostatniego lokalu i w zasadzie przy dzisiaj brzmiącym przepisie też każda wspólnota może podjąć uchwałę, że zleca administrowanie czy zarządzanie spółdzielni.
Ale ten automatyzm był wcześniej.
Ten automatyzm nadal tu pozostaje, tyle tylko, że dochodzi jakby jeszcze jeden element, że wspólnota, nowo powstała wspólnota mieszkaniowa może podjąć taką uchwałę, że jakby zleca, powierza jakby tutaj zarządzanie tą nieruchomością wspólną spółdzielnie na takich zasadach jak dotychczas.
Ja myślę, że ten przepis uszczegółowiony, on konsumuje sytuację, jaka jest na rynku. Szanowni Państwo, wielu ludzi mieszka w wspólnotach, ale w wielu przypadkach dobre spółdzielnie zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi. Nie tylko swoimi, ale i z mieszkań zakładowych, i z mieszkań komunalnych.
Nawet jeśli mieszkania nie są spółdzielcze?
Oczywiście, że tak. My też we Włocławku mamy taki przypadek.
Na rynku tym administracji.
Tylko nie możemy zapominać o jednej rzeczy, że w momencie wyodrębnienia, czy powstania wspólnoty, ona uzyskuje całkowitą odrębność finansową od spółdzielni.
A mieszkańcy tracą prawa członkowskie.
Spółdzielnia tylko wówczas pełni usługę, wykonuje usługę na mocy takich czy innych przepisów, ale nie jest to już, to jest już odrębny byt finansowy i to ma też na przyszłość
istotny niuans,
choćby ze względu chociażby na prace remontowe. Teraz jeżeli w takiej wspólnocie będzie brakowało pieniędzy, to albo czekają i zbierają, albo biorą kredyt.
My tu jesteśmy wszyscy przekonani o wyższości zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi w stosunku do wspólnot, a mamy prawo do takiego wniosku, gdyż tak jak tu koledzy informują, jako spółdzielnie zarządzamy też wspólnotami i dostrzegamy te różnice i korzyści, jakie płyną w stronę mieszkańców wspólnot, i strony mieszkańców nieruchomości spółdzielczych. Jednak prawa, co prawda i obowiązki członkowskie są tutaj jednak dużym atutem. Przede wszystkim spółdzielnie mogą dofinansowywać, powiedzmy tutaj, koszty, czyli zmniejszać opłaty.
Czyli to zwiększa się jakby bezpieczeństwo tych lokatorów.
Zwiększa się komfort polegający na tym, że zmniejszone opłaty eksploatacyjne również w zakresie remontów, czyli powiedzmy opłat na fundusze remontowe, to jest istotny czynnik i przywilej dla członków spółdzielni. W związku z tym, jeżeli nawet wspólnota powstanie, to ona z racji swojego bytu, tak jak tutaj mówimy, pozostaje bytem niezależnym od spółdzielni i pozostaje ewentualnie zarządzanie, co jest też jakimś zadaniem honorowym dla spółdzielni, ale niekoniecznie przywilejem już dla samych mieszkańców.
Takim... A spółdzielnia może się zrzec, że tak powiem, administracji?
Wspólnoty, tak.
Oczywiście, tutaj jest
prawo... Może i wypowiedzieć umowę co do budynków spółdzielczych, niestety nie. Ale też niestety, mianowicie, ponieważ kiedyś tam, tak jak w przypadku mojej spółdzielni kujawskiej, spółdzielni mieszkaniowej, otrzymaliśmy takie, nazwijmy sobie, budynki wielorodzinne w małych miejscowościach, na wioskach, tak? I specyfika tych miejscowości, tych budynków jest zupełnie inna oczywiście niż tych w mieście. One ze względu na to, że w danej miejscowości jest na przykład tylko jeden budynek, a musi mieć całą infrastrukturę, która jest normalnie przypisana przecież w mieście, czyli zasilanie w media i tak dalej. Koszty są o wiele większe i to rodzi problemy, ale chciałbym się tutaj przyłączyć do tego, co kolega Stańczak mówił, mianowicie jeżeli chodzi o wspólnoty, a budynki spółdzielcze. Myślę, że to jest wiedza już powszechna, że no, wspólnota musi się rządzić tym, co sama sobie, mówiąc krótko, uzbiera na funduszu remontowym i tak dalej. Spółdzielnia jest może w lepszej sytuacji, budynki spółdzielcze w zdecydowanie lepszej, bo gdy jest rzeczywiście potrzeba pilnego remontu i tak dalej, tak, to te pieniądze są.
Znajdą się zawsze.
Zawsze się znajdą. Nie ogląda się nikt na tym, że zapis na nazwijmy niedosłownie na koncie, tak? Bo my tylko ewidencjonujemy to przecież, że nawet jak tam nie ma środków, to po prostu remont jest wykonywany, tak?
I no tak bo zawsze stan będzie. Budynku też świadczy o administratorze.
To świadczy, że wystarczy porównać budynki komunalne, a budynki spółdzielni, to jest jedno, a poza tym myślę, że spółdzielnie dają tą gwarancję i bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim, ponieważ w małej wspólnocie, jeżeli nie zapłaci dwóch, trzech członków, jest to olbrzymi problem. Tak? Jest to olbrzymi problem.
No dziura jest.
Jest dziura, z której nie ma jak pokryć tego, nazwijmy, zobowiązania. Spółdzielni...
I taki, nawet nie ma regresu,
ale to jest długa droga.
Środków przymusu.
Długa droga. Długa droga, a u nas jest tak, mianowicie, że nas wodociągi, czy ZEC, czy ktokolwiek nie pyta. My płacimy za fakturę i nie patrzymy, czy Kowalski nam zapłacił, czy nie zapłacił.
Ale potem go rozliczacie.
Ale oczywiście, ale to już jest w okresie późniejszym. Czyli usytuowanie dzisiaj spółdzielni, nawet po tych wszystkich zmianach, które oczywiście większość jest koniecznych, daje nam większy, myślę, większy atrybut w ręce, jeżeli chodzi o przekonywanie ludzi do tej formy, ponieważ mówię, w takich miejscowościach, które ja reprezentuję, jak Inowrocław, to ten system samorządowo-spółdzielniany, mówiąc tak krótko, tak, czyli współpraca, jeżeli chodzi o wodociągi, czyli wodę, spółkę dostarczającą ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, czy wywożącą śmieci, mianowicie, to jest znakomicie funkcjonujący system zamknięty. Tak. Oni w oparciu o nas, ponieważ sprzedają nam lub korzystają z prawie 60 i więcej procent, sprzedają nam jako spółdzielni tych usług, tak, to zawsze mają pieniądze na czas i mogą w oparciu o to, co robimy i o nasze płatności budować swoje plany finansowe. Jak również dbać o zatrudnienie i wiele innych aspektów. Myślę, że to jest rzecz nie do przecenienia.
No istotnie, wy zapłacicie, a potem ewentualnie odzyskujecie, jeśli uda wam się wyegzekwować należności od
tak, ja
dłużników.
Tak nawiązuję tutaj, bo też w jednym z elementów tej nowelizacji jest to, żeby wyłączyć spod egzekucji opłaty za media na przykład, tak? Czyli tam prąd, woda, gaz. W naszym przypadku nie ma aż takich wielkich problemów, mianowicie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my i tak zapłacimy, nazwijmy sobie, za to wszystko, a egzekucja to jest potem w rzecz, rzecz, tak, którą nazwijmy sobie, którą prowadzimy, a i to tak bezpośrednio nie dotyczy członków spółdzielni, czyli osób zamieszkałych w naszych zasobach.
Poza tymi atutami, to jednak trzeba powiedzieć troszeczkę o trudniejszych stronach tego projektu ustawy, czy też już wkrótce ustawy. Tu jako reprezentant rewizyjnego związku chcę powiedzieć, iż problem przed związkami rewizyjnymi będzie dotyczył lustracji. Ustawa przewiduje, iż lustratorami nie będą mogli być członkowie zarządu, prokurenci, likwidatorzy, główni księgowi, radcy prawni czy inni pracownicy podlegający zarządom w spółdzielniach mieszkaniowych. Więc pojawia się pytanie, kto wobec tego będzie tę lustrację mógł realizować?
I do tego pytania, mam nadzieję, wrócimy za chwilę, ponieważ zobaczymy, czy słuchacz ma też pytanie do nas. Halo? Halo, halo? No niestety, ale słuchacz się wyłączył. Nasz telefon oczywiście jest do Państwa dyspozycji. 52 345 50 90 345 50 90. No i wracamy właśnie do tego pytania.
Lustrację może przeprowadzać osoba...
Skąd brać ludzi?
Z uprawnieniami. Owszem, te uprawnienia do tej pory upoważniały do przeprowadzenia lustracji, chociaż podmiotem organizującym lustrację są rewizyjne związki i jest ta zasada ustawowa, iż związek rewizyjny, do którego przynależy spółdzielnia, dokonuje lustracji pełnej co 3 lata w przypadkach prowadzenia procesów inwestycyjnych co roku, czy też w przypadku ewentualnie likwidacji też w układzie corocznym. Otóż dzisiaj, mimo że ustawodawca przewiduje inne vacatio legis dla tej ustawy, dla całej ustawy przewiduje się tylko vacatio legis 14 dni, natomiast dla przepisów dotyczących tutaj wyłączeń osób, które będą mogli prowadzić lustrację, 12 miesięcy.
Może teraz odbiorę telefon jeszcze drugi od pana Ryszarda z Brodnicy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja sprawię tej spółdzielni, tak? Tak. Rozmawiacie
tak,
z spółdzielni.
Tak, mieszkaniowy.
Ja z Brodnicy. Ja przeprowadziłem do jednej spółdzielni z Brodnicy i wykupiłem sobie mieszkanie. I teraz chciałem się zgłosić na zebranie, pogłoszali, że jest zebranie, nie? Spółdzielnie. Ale ja nie jestem członkiem spółdzielni, to powiedziałem, że ja nie mogę. To jest prawda, czy nie? Jak ja mam własność spółdzielni, własne mieszkanie, czy ja jestem członkiem spółdzielni?
Czyli kupując mieszkanie spółdzielcze, staje się pan z automatu członkiem spółdzielni.
To będzie dopiero według nowej ustawy. A w chwili obecnej jest tak, że jeżeli pan tego członkostwa nie nabył, czyli nie złożył pan deklaracji, nie dokonał wpłaty wpisowego udziału, no to niestety pan nie ma tych praw członkowskich i udział w walnym zgromadzeniu jako organie samorządowym przewidzianym dla członków, nie tylko spółdzielni, niestety nie obejmuje pana. Pan by musiał to członkostwo jednak nabyć.
Jakaś ustawa nowa będzie, że nie będzie
tak, musiał... która automatycznie niejako sprawę uregulowuje.
Ale też
Nie. Żeby uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, należy być członkiem spółdzielni, czyli zostać przyjętym przez zarząd spółdzielni.
Rozumiem.
Jako członek.
Bez względu na to, czy się kupiło mieszkanie.
Bo jest to walne zgromadzenie członków. W związku z tym tylko członek może uczestniczyć. Ja wspominałem wcześniej o tym, że przez pełnomocnika będzie można tak, nie będzie można stosować tych wykluczeń.
Trzeba
być członkiem spółdzielni.
Czyli trzeba zapisać się wpisowo.
Jak jest niezwane zgromadzenie, a jest normalne mieszkańców zebranie, to mogę chodzić, czy nie mogę?
No jeżeli to są jakieś spotkania środowiskowe, czy nie wiem, jak to jest nazwane w państwa
wspólnoty mieszkaniowej,
to oczywiście jak najbardziej, jeżeli to nie jest zebranie członków, tylko mieszkańców na przykład.
I nie ma tam głosowania.
W państwa statucie, jak to wygląda, natomiast na inne, jeżeli to nie są zebrania, nie jest to organ spółdzielni w postaci walnego zgromadzenia, to tak.
Generalnie jeszcze myślę, że chwileczkę, jeżeli pan pozwoli jeszcze, wydaje mi się, że w państwa spółdzielni to też jest opłacalne we Włocławku, w Toruniu, w Bydgoszczy. Bycie członkiem spółdzielni jest opłacalne. Biorąc pod uwagę wysokość opłat, bo spółdzielnie dopłacają, także koszty, które by pan poniósł na wpisowe i na udziały, panu się niebawem zwrócą, dlatego zachęcamy do...
A mniej więcej jakie są te koszty?
Spółdzielnie dopłacają od 20 do 60 groszy, nawet na wyjątkowe do metra kwadratowego na miesiąc. Dopłacają, obniżają koszty.
Ale ile się płaci...
Jeżeli eksploatacja wynosi złoty 70?
Jeśli się wpisuje do spółdzielni.
Aha. To będzie około 500 złotych do 600.
To zależy od spółdzielni. Tak. Niektórych spółdzielniach wpisowe 100 złotych, udziały 200, ale to wszystko zależy od statutu spółdzielni.
Rozumiem. Dziękuję.
No to życzymy powodzenia i szybkiego wpisania się na listę członków spółdzielni w Rodnicy.
Myślę, że jeszcze należałoby podnieść to utrzymanie mieszkań lokatorskich i niedopuszczenie takiej sytuacji prawnej, która była w projektach, ale to było 1,5 roku temu, że przewidywano możliwość dochodzenia z wkładu mieszkania lokatorskiego z pełnym prawem zamieszkałego. Co by powodowało, że jeżeli osoba trudnej sytuacji materialnej, posiadająca jakieś zadłużenie w banku czy gdzieś, mogłaby stracić to mieszkanie. Dzisiaj mieszkanie lokatorskie jest wolne od możliwości dochodzenia przez wierzycieli. Dlatego taka informacja dla członków, które są w trudnej sytuacji mieszkaniowej, w trudnej sytuacji materialnej, żeby ten status mieszkania lokatorskiego na odrębną własność za przysłowiową złotówkę zmieniać tylko wtedy, kiedy nie ma się jakich długów. Bo tak można po prostu zostać zlicytowanym we własnym mieszkaniu. I tutaj utrzymanie pełnych praw tego mieszkania lokatorskiego, tak jak to było w dotychczasowych i wcześniejszych przepisach, jest tutaj dobrodziejstwem wielkim dla tych osób.
I wracamy do przerwanej wypowiedzi pana prezesa Stańczaka.
Lustracja to ważny proces w spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż założeniem lustracji jest badanie gospodarności, rzetelności, legalności, funkcjonowania działania spółdzielni. W związku z tym to jest w imieniu wszystkich mieszkańców, członków, badanie, czy spółdzielnia jest prawidłowo zarządzana, czy wszystkie procesy są prowadzone legalnie, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Ale sugeruje pan, że może zabraknąć chętnych kandydatów?
To znaczy, pewnie będzie, jak to zwykle, ten pierwszy okres nastręczał pewnych trudności. Owszem, mamy tutaj emerytowanych pracowników spółdzielni, którzy mają również uprawnienia lustracyjne i pewnie takimi osobami będziemy się posiłkować. Tym niemniej potrzebna jest pewna perspektywa i tutaj nabycie tych uprawnień przez osoby spoza spółdzielczości, spoza naszego środowiska wydaje się takim dzisiaj zagadnieniem, powiedziałbym, niekoniecznie gwarantującym sukces. Bo spółdzielczość nie jest łatwa jako, powiedzmy, zjawisko, gdzie występuje...
To zbiorowisko różnych ludzi o różnych temperamentach, poglądach i
ale i też wiele, że tak powiem, przepisów, które trzeba nie tylko poznać, ale je poczuć. I najlepiej je poczuć, kiedy się to wzbogaca pewnym doświadczeniem, czy też pracą, powiedzmy, w konkretnej spółdzielni. Oczywiście edukacja zawsze jest pomocna i trzeba wierzyć, iż wyedukujemy młodych adeptów i potem lustratorów. Tym niemniej należy przewidzieć, że takie ucięcie, właściwie tutaj cięcie dosyć radykalne w zakresie tych sformułowań, które przewiduje ustawa, może nastręczać w pierwszym okresie.
A jak to się może odbić na działalności spółdzielni?
No myślę, że to może generować trochę większe koszty, czyli spowodować wzrost kosztów eksploatacyjnych, bo ja odbieram ten zapis docelowo jako w pewien sposób rewolucyjną zmianę, czyli konieczność stworzenia nowego zawodu, lustratora. Czyli w dobie takiej deregulacji zawodów, to w sumie jakby wymusza stworzenie takiego zawodu lustratora, a na co trzeba zwrócić uwagę, że lustracje to nie jest praca jednej osoby. Przy dużych spółdzielniach lustracje przeprowadzają zespoły. Czyli to są osoby, które specjalizują się tylko w finansach, osoby, które specjalizują się w sprawach samych przepisów spółdzielczych, często też i takie, które zajmują się tylko aspektami inwestycyjnymi, więc ta wiedza jest tutaj bardzo konieczna, rozległa. I jeżeli w takim kierunku to idzie, to osoby, które, a takich osób pewnie będzie sporo, myślę, że to jest, być może to będzie zawód porównywalny do biegłego rewidenta, czy też doradcy podatkowego, a za te usługi trzeba też odpowiednie wynagrodzenie ponosić.
Mała podaż, duży popyt na usługi, wyższe ceny.
Tak, jeszcze tylko chcę dodać, mianowicie, że lustracja jest tym takim podstawowym źródłem dla członków oczywiście interesujących się działalnością, życiem spółdzielni, sięgnięcia do źródeł, mianowicie ocen zewnętrznych, nie źródeł dlatego, że my jako nazwijmy prezesi coś mówimy, tylko rzeczywiście niezależny audytor tak opisuje każdą działalność spółdzielni. I myślę, że najmniejszy błąd, który byśmy popełnili, to on jest wskazywany. W związku z tym jest to bardzo istotne dla członków, ponieważ gdy tej ilustracji, nazwijmy, miałoby zabraknąć, tak, to ta, nazwijmy sobie, wiedza będzie mocno, może być mocno ograniczona.
I tym stwierdzeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy pewne kwestie przede wszystkim naszym słuchaczom, spółdzielcom, dotyczące nowego prawa spółdzielczego, a właściwie noweli prawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która się urodzi w parlamencie. Gościem państwa byli pan Tadeusz Stańczak, pan Jan Gabski, pan Marek Żółtowski, pan Zenon Mrówczyński i pan Zbigniew Lewandowski, a za uwagę dziękuję. Autor audycji Andrzej Chrystek. Do usłyszenia.